Drodzy zebrani, serdecznie witam. Bardzo miło jest mi tutaj ponownie gościć w bratnim zborze. I oczywiście przekazuję serdeczne, braterskie, szczere pozdrowienia od drugiego zboru baptystów w Białymstoku. Też od naszego pierwszego pastora, brata Irka Dawidowicza. Także niech Bóg wam błogosławi, niech błogosławi tą końcówkę już co prawda, ale jeszcze świąt. I też od razu życzę jeszcze lepszego, jeszcze bardziej błogosławionego, owocniejszego 2020 roku, który już jest u progu. Niedługo go powitamy, niech Bóg nam wszystkim go błogosławi. Kochani, święta, cóż tu nowego można powiedzieć? Naprawdę jest trudno coś nowego powiedzieć na ten temat, bo myślę, że większość z nas już niemal chyba ze wszystkich perspektyw rozmyślała sobie o tym, co obchodzimy, czyli o tej pamiątce, że sam Bóg stał się człowiekiem, przyszedł tu do nas. Ja spróbuję coś dzisiaj na ten temat powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie nowe, ale mam nadzieję, że będzie od Pana Boga. Kiedy myślimy o Bogu, Bóg to jest w ogóle chyba najwznioślejszy obiekt ludzkich myśli. Nie ma większego, wspanialszego obiektu. Kiedy sobie o nim myślimy, to zdajemy sobie sprawę, odkrywamy, czytając Biblię, że Bóg ma różne atrybuty, tak zwane atrybuty, czyli jego cechy charakterystyczne. I kiedy sobie myślimy o Bogu, to myślę, że pierwsze takie myśli, czy najważniejsze cechy, jakie wtedy nam przychodzą do głowy, to jest pewnie miłość, świętość, wszechmoc, wszechwiedza, wszechobecność. Te trzy ostatnie akurat to cechy takie charakterystyczne, wyjątkowe Boga. Nikt oprócz Boga nie ma ich. Tego typu rzeczy, myślę, nam przychodzą do głowy. Natomiast myślę, że właśnie Boże Narodzenie, tak zwane, jak to nazywamy, czy też pamiątka wcielenia, pokazuje, że Bóg jest również pokorny. Bóg charakteryzuje się również olbrzymią, ja bym powiedział, największą we wszechświecie pokorą. Bo nikt się nie wykazał większym aktem pokory, takiego świadomego samouniżenia, niż właśnie Bóg. Poprzez to, że stał się człowiekiem. I myślę, że rzadko zestawiamy te dwa słowa, Bóg i pokorny, i ktoś pokorny, bo Bóg to jest władca, król, on włada wszystkim, trzyma wszystko pod swoimi stopami, jest królem królów, panem panów i to wszystko prawda. Ale jednocześnie zobaczmy, jak pokorny potrafił być Bóg, żeby nas uratować, żeby grzesznej ludzkości zapewnić drogę ratunku. Także dziś sobie powiemy właśnie trochę o pokorze Boga. Bóg jest Bogiem pokornym. I cóż to w praktyce dla Niego oznaczało? Po pierwsze to, co mówi apostoł Jan w tym swoim słynnym prologu, czyli że na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a co ciekawe, to Słowo było również Bogiem, miało taką samą naturę jak Ojciec, jak Jahwe. I to Słowo w pewnym momencie swojej egzystencji, która nie miała początku, nie będzie mieć końca, staje się ciałem. Wtłacza się w ludzką naturę, w ludzką postać, w ludzkie ciało, w ludzki organizm. Bóg staje się człowiekiem, pozostając oczywiście nadal Bogiem. Słowo stało się ciałem. Gdybyśmy chcieli to sobie w jakiś sposób wyobrazić, jakąś namiastkę tego mieć, to spróbujmy sobie wyobrazić, że my musimy wtłoczyć się, nie wiem, w jakąś pluskwę, mrówkę, jakiegoś pajączka i zejść pomiędzy pajączki, czy pluskwy, czy mrówki i głosić im Ewangelię, stać się jednym z nich po to, żeby stać się zrozumiały dla nich. Wyobraźmy to sobie, to nawet trudno sobie, myślę, wyobrazić, że nagle ja muszę stać się, nie wiem, jakąś mróweczką. Ale słuchajcie, nawet to do końca nie oddaje tego, co zrobił Bóg właśnie wtłaczając się w ludzką naturę, bo my i te przykładowe mrówki jesteśmy wszyscy stworzeniami. Natomiast Bóg jest stwórcą, Bóg jest na zupełnie innym poziomie bytu. Bóg jest istotą nieograniczoną. My jako ludzie, owszem, w porównaniu z mrówką, no mamy o wiele oczywiście bardziej szersze możliwości, nie jesteśmy tak ograniczeni jak mrówka, ale nadal też jesteśmy tylko stworzeniami, które mają swoje ograniczenia. I gdybym ja musiał stać się mrówką, to po prostu z jednego poziomu ograniczenia musiałbym zejść na jeszcze mniejszy. Natomiast Bóg jest w zupełnie innej lidze, można powiedzieć. On jest z zupełnie innej rzeczywistości. On był zawsze nieograniczony, nie miał żadnych granic, a tu nagle musi wejść w świat swego stworzenia, ograniczyć się. Co za pokora. I Bóg to zrobił dla nas. I w ten sposób, słuchajcie, Bóg się z nami zidentyfikował. Bo pokora to też umiejętność zidentyfikowania się z drugim człowiekiem i do tego sobie wrócimy pod koniec. I właśnie Bóg przez to wcielenie, stając się człowiekiem, teraz w pełni rozumie, co to znaczy być człowiekiem. I co jest ważne, co jest istotne, żebyśmy sobie przypomnieli, tutaj taka teologiczna mocno dygresja, w co my właściwie wierzymy na temat wcielenia, bo to jest bardzo ważne. Czyli kim naprawdę, według tego, jak to zrozumiał Kościół pierwszego wieku czy pierwszych wieków na podstawie studium Pisma Świętego, kim rzeczywiście faktycznie był i nadal jest tenże Jezus z Nazaretu. Tak powstał właśnie w wyniku tych różnych dyskusji, a też herezji, które się pojawiły na temat osoby Chrystusa w pierwszych trzech czy czterech wiekach istnienia Kościoła. Powstał tak zwany dogmat czy doktryna o tak zwanej unii hipostatycznej. Takie wzniosłe słowo teologiczne, ale dobrze, żebyśmy takie słowa czasem znali, sobie uświadamiali. Na soborze w Chalcedonie w 451 roku właśnie ustalono ten dogmat, czyli jak poprawnie wierzyć czy rozumieć osobę Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Ja tylko pozwolę sobie wam przeczytać to, ten dogmat, bez jakiegoś większego komentarza, ale on jest no, piękny. Czytamy tak w tej uchwale, tak to nazwijmy, tego soboru. Dlatego też idąc za przykładem ojców, wszyscy jednomyślnie nauczamy ludzi, aby uznali jedną i tę samą osobę Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako posiadającego pełnię boskości i pełnię człowieczeństwa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, posiadającego rozumną duszę oraz ciało, w swej boskości jednego co do istoty z Ojcem i jednocześnie w swym człowieczeństwie jednego co do istoty z nami, podobnego do nas we wszystkim za wyjątkiem grzechu, w swej boskości zrodzonego z Ojca, zanim czas powstał, w swym człowieczeństwie zrodzonego dla naszego zbawienia z Marii Dziewicy, rodzicielki Boga, jednego i tego samego Chrystusa, Syna Jednorodzonego, posiadającego dwie natury, nie będące ze sobą zmieszane, niezmienne, niepodzielne, nierozłączne, w żaden sposób nieuszczuplone pomimo jedności, lecz raczej w swych cechach zachowane i wchodzące razem w kształt jednej osoby i istnienia niepodzielonego i nierozłączonego w dwie osoby, lecz jednego i tego samego Syna, jednorodzonego Boga, Słowo, Pana Jezusa Chrystusa, takiego, o jakim od najdawniejszych czasów mówili prorocy, o jakim uczył nas sam Pan nasz Jezus Chrystus i jakiego w swych wyznaniach wiary przekazali nam Ojcowie. Krótko mówiąc, Jezus Chrystus to jedna osoba posiadająca pełnię boskiej natury, pełnię ludzkiej natury, właśnie złączone w jednej osobie. Jedyny w historii wszechświata Bóg, człowiek. Jedyna taka postać. Wcześniej takiej nie było, już później też takiej nie będzie. Jedyny w swoim rodzaju Bóg człowiek, Jezus Chrystus. I to ważne, żeśmy o tym pamiętali, że kiedy stał się człowiekiem, nie przestał być Bogiem. Ani na chwilę. Tylko świadomie decydował się na to, żeby pewnych swoich atrybutów boskości po prostu nie używać, nie korzystać z nich. Także Bóg człowiek, Jezus Chrystus, Bóg stał się człowiekiem, żeby się z nami zidentyfikować. I tylko możemy sobie nieśmiało wyobrażać, co to dla Niego musiało znaczyć. Z nieograniczonej istoty stać się ograniczonym człowiekiem poddanym słabościom we wszystkim, tak jak my. Na szczęście za wyjątkiem grzechu. Niesamowita sprawa. Co jeszcze się z tym wiąże, że Bóg stał się tak pokorny, tak się upokorzył, stał się człowiekiem? No mianowicie to, że przeszedł jako człowiek prawie wszystkie stadia ludzkiego rozwoju, ludzkiego życia. No oprócz starości, nie dali mu dożyć starości, ale do młodości dożył. Rozwijał się jak każdy normalny człowiek. Od płodu do tych 30 czy 33 lat, uczeni sobie dyskutują. Choćby Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 80 werset nam o tym mówi, że dziecko rosło, rozwijało się też duchowo i przebywało na pustyni aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. W innym miejscu jest napisane, że Chrystusowi przybywało mądrości u Boga i u ludzi i tak dalej, tym podobne wersety. Co nam pokazuje, że ten odwieczny Bóg, wszechwiedzący Bóg, jako człowiek musiał zwyczajnie się uczyć i rozwijać się tak jak każdy z nas. Niesamowite. Jak to wszystko zrozumieć, że w jednej osobie istniała i wszechwiedza, a z drugiej strony ignorancja. Do końca nie musimy tego rozumieć, ale tak było. Jako Bóg w swej boskiej naturze był pełny i doskonały, w swej ludzkiej naturze musiał rozwijać się, wzrastać, uczyć się, tak jak każdy z nas. I rzadko o tym myślimy, bo boimy się być może popełnić jakieś bluźnierstwo wobec Boga, ale myślę, że człowieczeństwo Jezusa nas do tego upoważnia, żebyśmy sobie uświadomili, że Pan Jezus też robił w pieluszki, też trzeba było mu je zmieniać. Był zwykłym człowiekiem, też się pocił, męczył, też może czasem brzydko pachniał. Był zwykłym człowiekiem, oprócz tego, że też był jednocześnie w swej osobie Bogiem. To jest niesamowite. Bóg w osobie Jezusa z Nazaretu przeszedł stadia ludzkiego rozwoju. Ze wszystkim, co się z tym wiąże. Też musiał się uczyć posłuszeństwa swoim rodzicom. Musiał się uczyć w szkole, pewnie chodził do jakiejś tam szkoły przy synagodze, tak jak niemal każde żydowskie dziecko. Tak jak my, zobaczcie, tak jak my. Niesamowite. A przecież w każdej chwili mógł sięgnąć do swojej boskiej wszechwiedzy i już, i nie musiałby się niczego uczyć. Ale on to świadomie zrobił. Myślę, że to wszystko po to, żeby lepiej nas zrozumieć. I to jest bardzo ważne, bo często dzisiaj ludzie niewierzący czy sceptyczni oskarżają Boga, że On nas nie rozumie. On siedzi sobie w niebie, na tronie, zawsze tam był. Stworzył sobie ten świat, pozwala tu szatanowi się panoszyć. I co On wie o naszym życiu? Czy on nas w ogóle rozumie? Przecież to Bóg potężny, oddalony, gdzieś tam. A właśnie wcielenie Jezusa zadaje kłam tym wszystkim twierdzeniom. Bóg wcale nie jest oddalony. Bóg zbliżył się maksymalnie. Bóg się stał jednym z nas. Bóg stał się człowiekiem. Przeszedł stadia ludzkiego życia. Łącznie ze wszystkimi emocjami, i pozytywnymi, i negatywnymi, tymi przyjemnymi, tymi bardzo nieprzyjemnymi. Bóg to wszystko przeszedł w osobie Jezusa na własnej skórze. On wie, co to znaczy być nastolatkiem, On wie, co to znaczy być dzieckiem, On wie, co to znaczy być już młodzieńcem, tak? On to wszystko wie. Nie tylko jako Bóg. jako człowiek. To jest coś głębokiego, coś wspaniałego. I dlatego cóż, tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, 4:15, w efekcie tego, że Bóg świadomie wtłoczył się w naszą ludzką naturę, nasze ludzkie ciało, stał się jednym z nas, przeszedł, można powiedzieć, prawie wszystkie etapy ludzkiego, zwykłego życia, to dzięki temu, autor listu do Hebrajczyków pięknie to mówi, 4:15, nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego, czyli inaczej sprawdzonego, przetestowanego, wypróbowanego we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. I zobaczmy, jakie piękne i proste zastosowanie z tego wynika. Bóg rozumie nasz ból. Bóg rozumie nasze cierpienie. Bóg rozumie, co to znaczy być człowiekiem żyjącym w grzesznym świecie, gdzie działa szatan, gdzie on atakuje i gdzie my jako ludzie mamy pewne swoje ludzkie ograniczenia i słabości. Oczywiście on nie wiedział, co to grzech, tak? Nigdy nie zgrzeszył. Myślę, że też nie miał grzesznej natury. Także za wyjątkiem tego. Ale to nic. Kuszony był. Kuszony był, zna siłę pokusy. Co prawda nie tej z wewnątrz, ale tej z zewnątrz pokusy od szatana, zna całą jej moc. Nikt z ludzi nie był kuszony tak jak Boży Syn. Bo szatan wiedział, kto to jest. Może nie do końca, ale na pewno bardziej niż ówcześni Izraelici z czasów Jezusa. Szatan rozumiał i wiedział, co to za osoba, co to za persona. Demony wiele razy krzyczały, prawda? Synu Boży, odejdź od nas, przyszedłeś nas dręczyć przed czasem. I w związku z tym szatan, wiedząc, kto to jest, dopasowywał też moc swoich pokus. Więc Jezus też doskonale wie, co to znaczy być kuszonym do grzechu, do złego. Jest w stanie nas zrozumieć. I zobaczcie, można jeszcze wiele mówić o wcieleniu, ale dziś chcę właśnie podkreślić te rzeczy, że w efekcie wcielenia, stając się jednym z nas, dzięki temu ten potężny, wszechwiedzący, wszechmocny, transcendentny, święty władca rozumie nas w 100%, bo przeszedł to, co przechodzimy my. Odczuł na własnej skórze, co to znaczy być człowiekiem i co to znaczy cierpieć i co to znaczy opierać się pokusom. I dzięki temu Jezus jest modelem człowieka doskonałego. Takiego, jakiego zawsze Bóg chciał mieć. Z takim zamysłem, z takim zamiarem, z taką intencją zapewne Bóg tworzył Adama i Ewę. I póki nie ulegli pokusie, to takimi byli. W Chrystusie, tym nowym Adamie, drugim Adamie, mamy obraz tego, czym jest doskonała ludzkość, doskonały człowiek. I dobra nowina jest taka, że dzięki właśnie temu poniżeniu Jezusa, bo to poniżenie, pamiętamy, sięgało aż do krzyża, do najbardziej haniebnej śmierci w tamtych czasach. Już bardziej człowieka nie można było upokorzyć w tamtych czasach, niż posyłając go na krzyż. A przedtem chłostając, poniżając, plując mu w twarz, szydząc, wyśmiewając. Bóg świadomie na to wszystko pozwolił w osobie Jezusa Chrystusa, żeby to dla Niego zrobiono, dla naszego zbawienia. I słuchajcie, dzięki temu dziełu i dzięki zmartwychwstaniu mamy wspaniałą obietnicę. Kiedyś na tej ziemi będzie nowa, doskonała ludzkość. A ci wszyscy, którzy w tego wspaniałego Jezusa uwierzyli, będą jej członkami. Kiedyś będziemy doskonali. Kiedyś będziemy wreszcie bez grzechu. Kiedyś wreszcie będzie świat, gdzie tak jak Apokalipsa mówi, nie będzie łez, bólu, cierpienia, śmierci, chorób, tego wszystkiego, z czym dziś musimy się zmagać i z czym Jezus musiał się zmagać. kochani, także kiedy cierpimy, kiedy jest źle, szatan nam będzie wmawiał, Bóg cię nie rozumie, nie idź do Boga, przecież Bóg cię zawiódł, to modlisz się, nie wysłuchuje cię, weź przestań, zostaw Boga, on jest gdzieś daleko, on zapomniał, on nie rozumie. Kłamstwo. Bóg rozumie, Bóg wie. I Bóg własnemu synowi nie oszczędził, nie zachował go wcale od cierpień, tylko obiecał mu co? Jeśli wytrwasz, ja cię wzbudzę z martwych, nawet jak cię zabiją, nawet jak to życie, można powiedzieć, cię przygniecie do końca, ufaj, zwyciężysz, ja cię wzbudzę z martwych. I to jest największa nasza obietnica i to jest największa nasza nadzieja. I życie Jezusa nas uczy, że niekoniecznie zawsze, za każdym razem Bóg uzdrowi nas z choroby, rozwiąże wszystkie nasze problemy. Czasami to robi, czasami nie. Nie ma reguły, bo nie ma też takiej obietnicy. Ale jest wyższa obietnica ponad to wszystko, ostatecznego triumfu. Choćby nie wiadomo, co się stało w naszym życiu, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, to jednego możemy być pewni. Jeśli nie za tego życia, to w przyszłym życiu powstaniemy z martwych do świata, gdzie już nie będzie tych wszystkich przykrych, trudnych rzeczy, a my będziemy doskonali, bez grzechu. Wtedy dopiero tak naprawdę życie się zacznie dla Bożych dzieci. Tu jesteśmy tylko w szkole. To jest tylko okres przygotowawczy. I tego, czego uczy Jezus przez swoje wcielenie, kochani, to również tego, że w chwilach cierpienia, tak jak On, idźmy do Ojca, prośmy o siłę. I tak jak Jezus, ufajmy Ojcu, a nie zawiedziemy się. Przyjdzie rozwiązanie. Jak nie za tego życia, to w przyszłym na pewno. I tak jak obiecuje apostoł Paweł, wiem, że to jak cierpi człowiek, to może mało ma moc i mały wydźwięk, ale fakty są takie, że w porównaniu z tą chwałą, która ma przyjść, do której mamy wejść, to teraźniejsze cierpienia są tylko krótkotrwałe. Tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, że w momencie, gdy człowiek cierpi, to nie jest dla niego krótkotrwałe ani lekkie. Ale to nie zmienia mocy tej obietnicy. Kiedy już tam się znajdziemy i spojrzymy w tył na swoje problemy, trudne chwile ziemskiego życia, to stwierdzimy w porównaniu z tą błogością, jaką teraz mam, to tamto odchodzi w cień. Kochani, także mamy arcykapłana, który nas rozumie. Zamiast od Niego się chować, kiedy jest nam źle, czy mieć do Niego pretensje, co jest takie ludzkie nasze, naturalne, to spróbujmy tak jak Jezus. Iść do Niego. Pamiętamy, przed Golgotą był ogród Getsemane. Jezus cierpiał strasznie, straszne katusze psychiczne, duchowe, niezwykłe. I zamiast uciekać od Ojca, co On robi? Idzie do Ojca i prosi: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ten kielich ode mnie. No ale też wiem, po co przyszedłem, to dobrze, niech się dzieje Twoja wola, nie moja. I w odpowiedzi co? Ukazał się anioł z nieba, żeby go pocieszyć, wzmocnić. I tak działa Bóg w naszym życiu. Jeśli nie rozwiązuje problemu, to jednego możemy być pewni. Jeśli do Niego przyjdziemy właśnie z tą świadomością, przychodzę do Ciebie, bo Ty mnie rozumiesz, wiesz, co to jest cierpieć, nie mieć siły, nie mieć nadziei, pomóż mi, Bóg pomoże, da siłę, żeby przetrwać. A z drugiej strony, tak jak mówię, przyświeca wciąż ta ostateczna, najwspanialsza obietnica. Kiedyś to wszystko się skończy. Będzie nowe, doskonałe, wieczne życie. Żyjmy tą nadzieją, uczmy się żyć tą nadzieją już teraz. To jest jedna z tajemnic chrześcijaństwa, której świat nie ma. Ta niezwykła, niezłomna nadzieja, która dodaje sił w najtrudniejszych momentach. Że to życie nie jest wszystkim. Za tym życiem jest kolejne, następne, dzięki Jezusowi. Trzymajmy się Go. Nie uciekajmy od Niego, wprost przeciwnie, lgnijmy do Niego, bo nikt nas lepiej nie rozumie, nawet drugi człowiek lepiej nas nie rozumie niż Bóg. Taka jest prawda. I kochani, kolejna rzecz, którą bym chciał też zostawić do takiego zastosowania z tych naszych rozważań, że Bóg się upokorzył, stał się jednym z nas, żeby lepiej nas zrozumieć, żeby przeżyć ludzkie życie, wiedzieć, co to znaczy. Mnie osobiście też to tak jakby prowokuje do postawienia sobie pytania, czy ja jestem osobą, która stara się zrozumieć drugiego człowieka. Jest takie modne słowo, empatia, czyli umiejętność wczucia się, zrozumienia w sytuację drugiej osoby, która przede mną stoi ze swoim problemem. Czy jestem osobą empatyczną? Bo mamy w naszej naturze wbudowane takie coś, że oceniamy rzeczywistość ze swojego punktu widzenia, prawda? Mamy takie okulary automatycznie na naszych oczach, że oceniamy świat i innych ludzi z perspektywy swoich doświadczeń, swoich przekonań, swojego ja, swojego zrozumienia. Nawet mało tego, staramy się narzucać mocniej czy bardziej te swoje przekonania innym, żeby wszyscy myśleli koniecznie tak jak ja i wszyscy muszą rozumieć tak jak ja, wszyscy muszą sądzić tak jak ja. No nie muszą. Zależy w czym. I tego, czego uczy mnie właśnie też to wcielenie Jezusa, to, żeby zadać sobie trud, bo Bóg zadał sobie trud. Zadać sobie trud zejścia na poziom mojego bliźniego, na jego poziom myślenia, odczuwania. Kochani, bo jeśli tego nie będziemy potrafić, to będziemy tylko jak faryzeusze, w których współczucia dla drugiej osoby za grosz nie było. Dla nich ludzie spoza ich kręgu to był motłoch nieznający prawa, zakonu. Taki mieli stosunek do ludzi. To motłoch, który nie zna zakonu. My to znamy, my to wiemy, więc możemy wszystkich ocenić. Po co w ogóle zadawać sobie trud, żeby zrozumieć, dlaczego człowiek zrobił to, co zrobił? Bo jest grzesznikiem, głupim, ślepym i dlatego to zrobił. Wystarczyło posłuchać Boga. Boga trzeba słuchać, prawda? I nie zadajemy sobie trudu, żeby zrozumieć, zapytać, ale dlaczego właściwie on tak się zachował? Dlaczego on to zrobił? Co mogło do tego doprowadzić? Tu nie chodzi o to, żeby pomniejszać czyjś grzech, bo grzech jest grzechem. Jeśli człowiek zgrzeszył, no to zgrzeszył, zrobił źle. Ale inaczej trochę się patrzy, jeśli człowiek zada sobie trud i zapyta, ale dlaczego on to zrobił, niż nie zadając tego pytania od razu wyda wyrok. Inaczej się ocenia, inaczej się podchodzi, jeśli najpierw okaże się empatię i współczucie i zrozumienie. Inaczej się podchodzi do czyichś porażek, błędów, czy mówiąc wprost, grzechów. Bo zobaczcie, my często też lubimy dawać sobie takie złote rady, lubimy radzić ludziom, albo ty powinieneś to i to, albo wiesz co, nie powinieneś tak powiedzieć, czy nie powinieneś tak się zachować. A z drugiej strony warto sobie zadać pytanie, a niby dlaczego? A skąd ja wiem, że nie powinien? A może powinien? A pytanie brzmi, a jak ja bym zrobił w jego sytuacji? A jak ja bym się zachował w jego sytuacji? A jak ja bym zareagował w jego sytuacji, gdyby takie okoliczności mnie spotkały? Czy takie słowa bym usłyszał? Czy coś takiego ludzie by mi zrobili? Rzadko sobie, nie wiem jak wy, ale ja odkrywam, że ja sam rzadko sobie stawiam takie pytania. Tylko automatycznie włącza się co? Ja to bym tak nie zrobił. Tak? Oj, uważaj, bo nie wiesz. I dlatego wcielenie Jezusa, myślę, zachęca nas do postawienia sobie tego pytania. Czy ja, tak jak Bóg, a powinniśmy Go przecież naśladować jako Jego dzieci, czy zadaję sobie trud, żeby zejść na poziom drugiego człowieka i postarać się go zrozumieć, jak to mówią Anglicy czy Amerykanie, wejść w jego buty, wejść w jego świat i z tej perspektywy wtedy spojrzeć. I wiecie, co wtedy może się okazać? Słuchaj, to i tak cię podziwiam, że tylko tak zareagowałeś. Bo jak sobie wyobraziłem, to ja bym pewnie o wiele gorzej zareagował. Tak może się okazać w wielu przypadkach. Gdy zadamy sobie ten trud empatii, czyli żeby zrozumieć drugą osobę. Zobaczcie, o ile lżej, łatwiej, piękniej byłoby w wielu rodzinach, gdyby właśnie współmałżonkowie nawzajem, czy dzieci z rodzicami nawzajem potrafili zadać sobie pytanie, dlaczego? Czemu on tak się zachowuje? Spróbowali wczuć się w perspektywę tej drugiej osoby, a nie z góry po prostu skreślić. Co ty gadasz? Co ty wymyślasz tam? Tam poczułeś się, to się nie czuj. Prawda? A wcielenie Jezusa tego właśnie nas uczy. On wszedł w nasz świat. On zniżył się do naszego poziomu. On stał się jednym z nas. I on na pewno takich pytań, zresztą widać po jego stosunku do tak zwanych grzeszników, prawda? On nie osądzał ich z góry. On rozumiał, on wiedział. On nie mówił, jesteście w porządku. Nie, on im uświadamiał, że jesteście grzeszni. Ale robił to w zupełnie innym duchu niż faryzeusze. Bo faryzeusze nigdy nie zadali chyba sobie trudu, żeby zrozumieć zwykłego, szarego człowieka. A my jako uczniowie Jezusa powinniśmy to sobie, ten trud sobie zadawać. Co się z tym wiąże? Kolejne pytanie. Czy jestem gotów się uczyć? Czy też uważam się za istotę wszechwiedzącą? Ja już wszystko wiem. Ja wszystko rozumiem. Ty mi tu nie będziesz mówił, tłumaczył. Ja doskonale rozumiem. Kochani, tylko Bóg jest wszechwiedzący. My nie. My wciąż mamy sporo rzeczy do nauczenia się, a zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z drugim człowiekiem. Wciąż. Wciąż jest pole do nauki. Można powiedzieć, nauczyć się tej drugiej osoby. Wejść w jej świat. Tego się uczmy. I taka postawa, kochani, chroni właśnie od czego? No od tej takiej, od przeciwieństwa pokory, czyli od pychy. Pycha z automatu co? Odrzuca, odpycha, gardzi, szufladkuje. Bo tak najłatwiej. Po co się zastanawiać nad czyimiś motywami, powodami, nie wiem, dzieciństwem, przeżyciami z przeszłości? Po co? Najłatwiej jest przykleić etykietkę. A on tak zrobił, on taki jest. Pff, koniec. Ale nie taki jest Bóg. I w Chrystusie to pokazał, że On nie jest takim zimnym, legalistycznym, nie mającym współczucia sędzią, dla którego tylko paragraf się liczy. Złamany paragraf, nie ma o czym dyskutować, wyrok, do widzenia. Nie. Bóg taki nie jest. W Chrystusie to pokazał. Bóg jest oprócz tego, że jest święty, sprawiedliwy i tak dalej, jest też współczujący, miłosierny, litościwy, łaskawy, dający kolejną szansę. Taki też jest Bóg. I myślę, że świat potrzebuje bardziej z tej strony poznać Boga, niż tylko jako tego świętego, pełnego gniewu sędziego. Bóg też taki jest, ale tak jak Jezus powiedział, ja nie przyszedłem sądzić świat. Ja przyszedłem świat uratować. On przyszedł nie z sądem, ale ze współczuciem, litością i gotowością, żeby uratować. Drugi raz przyjdzie jako sędzia. I my jako Kościół naszym zadaniem jest przede wszystkim pokazać właśnie tą stronę. Jezus chce cię uratować. Ale jeśli nie skorzystasz, no to będzie musiał cię osądzić. I kochani, ostatnia rzecz, będąca niejako płynąca z tych wcześniejszych rozważań. Pierwsza rzecz to, czy umiem, czy uczę się empatii, czyli zadaję sobie trud, żeby zrozumieć, wczuć się w sytuację drugiej osoby, spojrzeć z jej punktu widzenia na daną sytuację, dany problem. A druga rzecz, też bardzo praktyczna, czy pomagam innym ludziom rozwiązywać ich problemy? Gdybyśmy otworzyli list do Galacjan, rozdział 6, pierwszy werset, pierwszy, drugi, tam mamy to słynne wezwanie, że Jeśli ktoś zostanie przyłapany tak na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, upominajcie go w duchu łagodności, pokory, prawda? Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Właśnie to wezwanie, żebyśmy jedni drugich brzemiona nosili, czyli pomagali drugiemu człowiekowi, nieważne czy wierzącemu, czy niewierzącemu, tam nie ma rozgraniczenia, żebyśmy pomagali mu nieść jego życiowy ciężar. Tam jest użyte słowo w greckim właśnie na ciężar taki ogromny, który przytłacza, którego nie jest w stanie unieść jedna osoba. Znaczy niby jest, ale to tak robi prawie, że już umierasz pod ciężarem tego ładunku. I wtedy pomoc drugiej, trzeciej osobie jest potrzebna i wtedy da się unieść ten ciężar. I wcielenie Jezusa Chrystusa to jest doskonały przykład. On przyszedł pomiędzy nas, po pierwsze, żeby nas lepiej zrozumieć, można powiedzieć tak w pełni chyba zrozumieć, a po drugie, on nie poprzestał tylko na tym, no dobrze, teraz was rozumiem, to do widzenia. Nie, on okazywał praktyczną pomoc, on pomagał ludziom nieść ich brzemiona. Uzdrawiał, karmił i tak dalej, pocieszał, wzmacniał, napełniał nadzieją, a w końcu umarł, żebyśmy mogli być zbawieni i powstał z martwych. Jezus był bardzo praktyczny. I teraz znów, skoro my jesteśmy naśladowcami Jezusa, to jesteśmy wezwani, żeby Go naśladować, brać z Niego przykład, czyli siłą rzeczy, w bardzo praktyczny sposób pomagać ludziom nieść ich życiowe ciężary. Co do pewnych rzeczy, pewne kwestie, pewne sprawy w naszym życiu, to jest tylko nasza odpowiedzialność przed Bogiem. I ludzie nam nie powinni pomagać, tak? Nie powinni nas wyręczać. Są takie dziedziny w naszym życiu, gdzie nie powinniśmy pomagać ludziom. Sami są odpowiedzialni za własne życie. Ale są też pewne sfery, gdzie sami nie dają sobie rady i wtedy my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, żeby przyjść i pomóc. Właśnie wejść w jego sytuację, wejść w jego świat i powiedzieć, słuchaj, chcę ci pomóc, nieść ten ciężar. Może razem go uniesiemy. I to jest też piękne właśnie w Jezusie, że on tak żył, tak się zachowywał. I znów, to jest wbrew naszej takiej egoistycznej, tej starej, grzesznej naturze, bo ona nie lubi zadawać sobie trudu, żeby angażować się w życie drugiego człowieka. Bo to kosztuje, prawda? Bo to kosztuje czas, uwagę, czasem nerwy, czasem pieniądze, żeby komuś praktycznie pomóc nieść jego życiowy problem, jego życiowy ciężar. Łatwiej jest, nie wiem, udawać, że się nie widzi, albo nie interesować się, nie zadać sobie trudu. I czasami chrześcijanie spędzają swoje chrześcijańskie życie w taki właśnie bardzo, bardzo wygodnicki sposób. Tak, spotykamy się w kościele, dzień dobry, hej, co tam słychać? Tak, powierzchownie, ale żeby już wejść w głębiej, to niekoniecznie, no bo jak wejdziemy głębiej, to może się okazać, że ktoś ma problem i trzeba mu pomóc. A nasza grzeszna natura nie lubi pomagać. Nie lubi dawać, nie lubi się poświęcać. No tacy jesteśmy. I wymaga wielkiej naprawdę, wielkiego samozaparcia i pomocy Ducha Świętego, żeby uczyć się, nawet my jako wierzący ludzie, żeby uczyć się przełamywać w swoim życiu ten nasz wrodzony egocentryzm, wygodnictwo i pragnienie posiadania tak zwanego świętego spokoju. Chcę mieć święty spokój, co ja tam będę się angażował tam. Ja chcę mieć święty spokój. Ja mam swoje sprawy, swoje problemy. Zawsze tak można powiedzieć. Ale nie taki był Jezus. On nam zostawił przykład. Noście, bierzcie na siebie, nieście brzemiona jedni drugich, usługujcie jedni drugim. I wcielenie to jest przepiękny tego wyraz. Zejście na poziom drugiego człowieka i praktyczna pomoc jemu okazywana. Kochani, także podsumowując, Bóg jest niezwykle pokorny, bardzo praktycznie pokorny, bardzo praktycznie tą pokorę wyraził. No i przez to zostawia nam przykład do naśladowania. Także kochani, z pomocą Jego Ducha uczmy się. Uczmy się empatii. Uczmy się tej sztuki wczucia się w sytuację drugiej osoby, w jego życie, w jego punkt widzenia, w jego zrozumienie. Może czasem po to, żeby je skorygować. A po drugie, okazujmy sobie praktyczną pomoc. Uczmy się poświęcać dla drugiej osoby. W imię Jezusa. Amen.